Zbigniew Zborowski. Spotkajmy się, zanim przyjdzie zima. Czyta Filip Kosior. Prolog. Pani wcale nie przyszła do mnie jako dziennikarka. Nie chodzi o wywiad do pisma, prawda? I co teraz? Żeby zyskać na czasie, Monika założyła nogę na nogę i rozejrzała się po gabinecie. Pod oknem stało biurko. Ciężkie. Pewnie machoniowe, albo z jakiegoś innego szlachetnego drewna. Srebrzył się na nim jedynie otwarty laptop z nadgryzionym jabłuszkiem. Pyszniła ciężka lampa z brązu i orientalnie wygięty włók nóż do papieru. Poza tym nic nie zakłócało idealnej gładzi blatu. Obok dostojnego mebla lśniła przeszklona półka z książkami. Same angielskie tytuły. Co drugi miał w nazwie słowo psychology. Jej rozmówca, doktor Dowgiło, siedział naprzeciw niej na wyściełanym skórą krześle. Takie samo zajmowała Monika. Na prawo od niej stała pokryta identycznym materiałem sofka, a obok drewniany taborecik. Na przeciwległej ścianie wisiał obraz przedstawiający martwego powstańca styczniowego Witkiewicza. Jeśli była to reprodukcja, to piekielnie dobra. Chciałabym mieć w domu taki porządek, westchnęła w myślach, jak zwykle w takich chwilach czując ukłucie wyrzutów sumienia. Na szczęście niezbyt silne. No więc? Doktor Dowgiło zachęcająco zawiesił głos. Przeniosła na niego spojrzenie i od razu przyłapała go na ślizganiu się wzrokiem po jej trochę zbyt opiętych dżinsach. Opiętych, bo przez 4 lata od urodzenia Tosi toczyła nierówny bój z wagą, który chyba zacięła się na 65 kilo. Za dużo, ale to przecież nie powód, żeby gapić się na jej pupę, zwłaszcza gdy się ma piękny gabinet i tytuł doktora psychologii. To chyba do czegoś zobowiązuje. Dowgiło dostrzegł przygane w jej oczach i lekko się speszył. Szybkim ruchem poprawił koszulę z rozpiętymi nonszalancko 2 guzikami. Niewysoki, szczupły, wręcz drobnej postury, ale bardzo elegancki mężczyzna w średnim wieku. Przytykane siwizną włosy, dobrze przycięte i ułożone. To samo krótka bródka wzmacniająca owal nieco zbyt chudej twarzy. Spodnie w kant, skórzane buty w szpic i ta koszula w cenie wierszówki za rozkładówkowy artykuł. Do tego marynarka zawieszona na oparciu fotela za biurkiem. Nanosi okulary w cienkiej, modnej oprawce. Jest pani dziennikarką miesięcznika... Kobieta taka jak ty. Czyż nie? Starał się wypełnić dzielącą ich ciszę. I umówiła się pani ze mną na wywiad. Ale wyczuwam. Widzę po prostu, że pani szuka pomocy. Dobra, już czas się przyznać. Podpieranie się legitymacją prasową w załatwieniu prywatnej sprawy było błazenadą. Tak to jest, gdy się słucha dobrych rad koleżanki. Edyta przekonywała, żeby Monika, zanim podda się terapii, wybadała faceta, czy to aby nie jakiś szarlatan. W sumie powinna być zadowolona, że została zdemaskowana. Teraz wystarczy poprosić o pomoc. Tylko czemu to takie trudne? Jaki ma pani problem, Moniko? Doktor Dowgiło postanowił jeszcze bardziej skrócić dzielący ich dystans, pochylając się ku niej poufale. Z czym nie może pani dać sobie rady, że szuka pani pomocy hipnotyzera? Wzięła głęboki wdech i nagle poczuła, że ma straszną ochotę na papierosa. A przecież rzuciła 10 lat temu, kiedy tylko zaczęli się z Bogdanem starać o dziecko. No, dosyć głupot. Nie może przesiedzieć całego spotkania milcząc jak sfinks. Nie jest studentką, a on jej profesorem. I to nie jest sesja, a więc... Wizytę u pana zasugerował mi psycholog.
Oho, ho, a więc odwiedziła już pani jakiegoś psychologa?
Tak. Potwierdziła, zastanawiając się, czy jowialny ton doktora oznacza urazę, że nie przyszła prosto do niego, czy radość z przywróconej między nimi łączności.
A jaka była diagnoza tego specjalisty?
A więc jednak uraza. Stwierdził u mnie PTSD, znaczy
Post-Traumatic Stress Disorder, czyli zespół stresu pourazowego. Znam terminologię fachową.
Doktor chyba trochę za bardzo się puszył, ale i było już wszystko jedno.
Można wiedzieć, jakie ma pani objawy?
Monika odkryła ze zdziwieniem, że właśnie zaciska i rozprostowuje pięści. Mocno, tak że paznokcie wbijały jej się w dłonie. Nazwałam męża nadętym bufonem.
Nadęty bufon.
Dowgiło zdawał się smakować te 2 słowa. I dupkiem.
Ha, niezłem, choć dość pospolite.
Niemal klasnął w dłonie.
Tylko tyle?
Proszę pana, ja to zrobiłam na przyjęciu urodzinowym teściowej. Jeszcze rzuciłam o ścianę filiżanką odziedziczoną po jego babci. Dlaczego, na miły Bóg?
No właśnie, westchnęła. Wcześniej zupełnie sobie nie radziłam z naszą córeczką. Tosia płakała, a ja nie umiałam jej uspokoić. Brałam na kolana, przemawiałam, robiłam miny. Teściowie patrzyli z politowaniem, a ona wrzeszczała coraz głośniej.
Pewnie wyczuwała pani zdenerwowanie.
Chyba tak. Więc w końcu Bogdan wyjął mi ją z rąk i pochuśtał. Od razu ucichła. Jego rodzice spojrzeli na mnie z wyższością szkolnego pedagoga, a on dodał mentorskim tonem, że trzeba mieć podejście do dziecka. Wtedy pękłam.
To się zdarza. Wzrok do wgiły ślizgał się teraz po jej dekolcie.
Co jest tu licha? Przecież ubrała się w dżinsy i sweter. Na pewno nie chciała być prowokująca. Czemu ten facet nie może utrzymać oczu na wodzy? Ale mnie się to zdarza ciągle. Skwitowała niezamierzenie ponurym głosem. W dodatku coraz częściej. Wybuchy złości i utrata kontroli. Więc po tej aferze u jego rodziców Bogdan poradził, żebym poszła w końcu do psychologa. A ten zdiagnozował PTSD i zasugerował hipnozę, żeby poznać jego genezę.
A jakie właściwie zdarzenie wywołało u pani ten traumatyczny uraz?
No właśnie, kurczę, nie wiem.
A więc uległa pani wypadkowi lub padła ofiarą przestępstwa, ale pani umysł wyparł to, co się działo w trakcie zdarzenia. I za pomocą hipnozy regresyjnej chce pani...
Doktorze, ja nawet nie wiem, czy to był wypadek, czy przestępstwo.
Jak to? Zupełnie nic pani nie pamięta?
Po raz pierwszy do głosu mężczyzny wkradł się niepokój. Zupełnie nic.
Długa jest ta luka?
10 lat.
Co?
Nie pamiętam niczego, co działo się przed moimi 10 urodzinami. Nerwowym szarpnięciem doktor rozpiął 3 guzik. Trudny przypadek, tak się chyba określa pacjentów takich jak ja. Zdążyła pomyśleć, zanim Dowgiło zadał kolejne pytanie.
A rodzice? Nie spytała ich pani, co się działo, gdy była pani małym dzieckiem?
Rzecz w tym, że ich nie znam. Pierwsze moje wspomnienie to, jak się budzę w szpitalu z zabandażowaną głową, a przy moim łóżku nikogo nie ma.
Ktoś panią uderzył?
Ktoś mnie postrzelił. Z czaszki wyjęto mi kulę. To ona wywołała amnezję. Nie wiedziałam, jak się nazywam, ani gdzie mieszkam. Nic. Pustka. Po wyleczeniu trafiłam więc do sierocińca jako NN, czyli w terminologii policyjnej nieustalone nazwisko. Tam dostałam imię Monika i nazwisko Niepomna. Pewnie jako żart, że nic nie pamiętam. Haha.
Rany. Kto mógł strzelać do dziecka?
Nie wiem, sprawcy nigdy nie złapano. Nikt też mnie nie szukał, nie figurowałam na liście osób zaginionych. Jakbym w ogóle nie istniała przed 1994 rokiem.
W sterylnie czystym gabinecie oświetlonym sączącym się ze ściennych kinkietów światłem zapadła niezręczna cisza. To jak? Pomoże mi pan cofnąć się do przeszłości? Cóż, tak, właściwie to sam jestem zaintrygowany pani przypadkiem.
Tylko jedna prośba, doktorze.
Jaka, pani Moniko?
Gdy będę w hipnozie, niech się już pan więcej nie gapi na mój tyłek. I rączki przy sobie.
Obudź się. No obudź, cholera jasna.
Do świadomości Moniki, gęstej i lepkiej niczym melasa, wdzierał się płaczliwy ton jakiegoś faceta.
Zamrugała powiekami. Potrząsnęła głową i nareszcie obraz widziany przez oczy zaczął docierać do jej mózgu.
Od razu tego pożałowała.
Obudź się, kobieto!
Głos doktora Dowgiły wibrował na najwyższych tonach histerii. Ten drobny, niższy od niej o pół głowy mężczyzna był przerażony.
Powoli rozejrzała się wokół. Kurczę, dlaczego gabinet jest zrujnowany?
Skóra na sofie, na której doktor kazał się jej położyć przed wprowadzeniem w hipnozę, była pocięta, a gąbka wewnątrz poszarpana. Blat biurka wyglądał jak tafla lodowiska po meczu hokejowym. Laptop gdzieś zniknął. To samo lampa. Nie, oba przedmioty wylądowały roztrzaskane pod ścianą, na której wciąż wisiał obraz Witkiewicza. Tyle, że rozpłatany na krzyż. Najgorzej jednak przedstawiała się półka z książkami. Leżała przewrócona, szkło rozprysło się na tysiące lśniących drzask, a dumne naukowe tomy zaścielały podłogę.
Kto to zrobił? Szepnęła, patrząc w rozszerzone przerażeniem oczy hipnotyzera.
Zamiast odpowiedzieć, cofnął się tylko o krok, jakby znalazł się w klatce tygrysa.
Monika opuściła wzrok i zobaczyła, że trzyma w ręku zakrzywiony nóż do papieru. To ja?
Dowgiło przełknął ślinę, a jego chuda grdyka podjechała w górę i w dół. Wciąż czujny i wystraszony pokiwał głową.
Proszę stąd iść, szepnął. Ale co się stało?
Wynoś się stąd, wariatko. Głos mu się załamał, jakby miał zaszlochać. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego.